Lechistan, czyli orientalna historia Polski. Cykliczny podcast nagrywany w Radiu Tok FM, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Pewnie Państwo słyszą charakterystyczny inny pejzaż dźwiękowy, a to dlatego, że my jakoś tak jak wagabundzi nomadzi z Wielkiego Stepu po prostu zaczynamy się przemieszczać po różnych miejscach po to, żeby dla Państwa znaleźć takie, w którym my będziemy mieli spokój, realizując podcast. Państwo będą mieli ten komfort, że tło nie będzie dominowało nad meritum danego odcinka, ale to już Państwa ocenie pozostawiamy, jak to wszystko wypada, a Państwo ocenę swoją wysyłają do nas na adres lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm, a co do meritum, to dzisiejszy odcinek będzie o...
O Śląsku. Byliśmy już na nim kilka razy, ale tym razem zajmiemy się literaturą i obecnością w literaturze niemieckiej ze Śląska. Pokażemy, jak wielką rolę Śląsk odegrał w historii literatury niemieckiej, ale związanej też często z Polską, jak ważne są wątki muzułmańskie, kontekst muzułmański w tej literaturze. To pewnie będą Państwo w szoku, ja też byłem w szoku, ale to pewnie, to wszystko będzie bardzo ciekawe.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
Tydzień temu Nagroda Literacka Angelus i w ogóle nie wspomnieli o tym ani słowem, bo nie słuchali naszego podcastu, dlatego że dopiero teraz go nagrywamy.
Tak, ale dobrze. Angelus właśnie.
Angelus i Silesius jeszcze dla poetów.
Angelus i Silesius, bardzo dobrze tutaj Paweł przypomniał, że jedna z najważniejszych nagród i to literatury środkowoeuropejskiej dostał nagrodę chyba Moja Jugosławia, tak?
Tak.
Pamiętam. Tak, dobra książka.
Moja Jugosławia, o Jugosławii pisał Słoweniec, Leniec. Dostał od Polaków nagrodę na Śląsku.
Tak.
To nie Lechistan, to rzeczywistość.
A patronem nagrody jest poeta niemieckojęzyczny ze Śląska. Nazwany Ślązakiem, Angelusem, aniołem. Dobra, więc tak, jak zaczynamy naszą opowieść w średniowieczu i od Minnesangu, czyli pieśni miłosnej, rycerskiej, liryki dworskiej, która oczywiście była tworzona przez takich panów, których można porównać do trubadurów z południa Francji, z Akwitanii, z Languedocji, z Prowansji, na których według badaczy literatury naprawdę duży wpływ miała arabska poezja z Al-Andalus, z Hiszpanii. A oczywiście tutaj korzeni możemy szukać jeszcze u Berberów w Afryce Północnej. Więc każdy powie, ojejku, no ale jaki to ma związek z naszym Śląskiem? No jednym z ważnych, ciekawych takich przykładów poetów Minnesangu był najprawdopodobniej książę wrocławski Henryk Probus, czyli Prawy. On żył pod koniec XIII wieku, został nawet księciem Krakowa, próbował jednoczyć ponownie Polskę, jest bardzo związany z Wrocławiem, rywalizował z Władysławem Łokietkiem i jest jedynym, co ciekawe, przykładem takiego właśnie poety minnesangowego, Piasta. Z dynastii Piastów i tutaj Państwu dam przykład jego twórczości. Słyszysz, Wenus, skargę, co serce mi ściska. Posłuchaj, jak miłość zraniła mnie, lecz jeśli mi pomożecie, to miłość znajdzie drogę przecie, by w sercu mej pani wzbudzić czulsze drgnienie. Jak widzą Państwo, bardzo tutaj odwołujemy się do uczuć mej pani, Wenus i tak dalej. Tak sobie pomyślałem pod nagranie podcastu, rozmawiałem o tym z Pawłem, że może w takiej wersji upgrade'owanej teraz Disco Polo zdobywa wszystko, może Zenek Martyniuk wykorzystałby to jako źródło inspiracji dla swojej twórczości, szczególnie akustycznej. Okej, dobrze. Więc tak, Henryk Probus był sojusznikiem Czechów i to przede wszystkim na dworze czeskim, który był też bardzo otwarty na wpływy niemieckie. Najprawdopodobniej tam nauczył się pisać wiersze. Czesi brali udział w krucjatach, a w tym okresie walczyli bardzo z Węgrami. Opowiadaliśmy już Państwu kiedyś o tym, że w szeregach armii węgierskiej wówczas służyli też muzułmanie, którzy mieszkali na Węgrzech w drugiej połowie XIII wieku, więc pewnie rycerze Henryka Probusa, walcząc wielokrotnie w szeregach czeskich przeciwko Węgrom, i Polakom, bo część Polaków, książąt polskich, na przykład Bolesław Wstydliwy i jego słynna żona Kinga, święta Kinga, to związki za to, sojusznik za to Węgrów, walczył przeciwko muzułmanom gdzieś w Europie Środkowej, bo nam się kojarzy to oczywiście hen daleko, gdzieś tam w Ziemi Świętej, Bliski Wschód, nie. Inny taki ciekawy motyw, który znalazłem, związany z Henrykiem Probusem, że biskup Wrocławia był z nim w bardzo ostrym sporze o władzę, ziemię i tak dalej.
Biskup?
Biskup.
O władzę?
O władzę.
Tak, tylko pytałem.
Tak, tak, o władzę. I no, to były czasy, kiedy Henryk Probus raczej się stawiał i w porównaniu z sytuacją współczesną, tutaj trochę drobna wycieczka do współczesności, i stawiał się biskupowi, co więcej, chciał go sobie podporządkować, więc biskup oczywiście walczył z nim też przy pomocy pióra, dorabiając mu, mówiąc Gombrowiczem, gębę i go nazywał Averroistą od Averroesa, wybitnego wielkiego filozofa arabskiego, który był też źródłem wielkim inspiracji dla Tomasza Zakwinu, czy dzisiaj się nazywa kogoś lewakiem, liberastą, i tutaj jeszcze mogę wymyślić odchyleniec, to jest takie najnowsze. Też
a wtedy po prostu Averroista.
A wtedy się mówi, ty Averroisto jeden.
Ale to świetna informacja praktyczna dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Jak państwa sąsiad wkurzy na klatce, to proszę na końcu powiedzieć po prostu w twarz. Jest pan Averroistą, prawdziwym Averroistą.
Ja jestem pewien, że dla wielu to szybko się skojarzy Averroista, terrorysta.
Rowerzysta, werrorysta, terrorysta.
Równa się islam. To będzie szybkie skojarzenie. Dobrze. To był taki, można powiedzieć, aperitif, a teraz przejdziemy do dania głównego, czyli mamy Śląską Szkołę Baroku. W literaturze niemieckiej. To jest coś naprawdę wielkiego. Olbrzymi wpływ na rozwój języka niemieckiego, literatury niemieckiej miał Śląsk w XVII wieku. I często o tym nie pamiętamy, a warto, żebyśmy pamiętali, bo to jest część naszej historii Polski, ponieważ, jak państwo zaraz zobaczą, ci ludzie rodzili się w miastach śląskich, wybitni poeci, i potem nierzadko wiązali się też z Polską, pokażę państwu te powiązania, i dzisiaj te miasta je odkrywają, ich przypominają, kultywują pamięć o nich, na przykład budując dla nich jakieś pomniki, nazywając ich imionami ulice, co oczywiście, mówiąc Antonim Piechniczkiem, trenerem polskiej reprezentacji, cześć i chwała im za to. Więc zacznijmy od Andresa Czerninga, który kiedyś już był w naszym podcaście, ale wypada go przypomnieć. Urodził się w Bolesławcu. Niedawno byłem tam pierwszy raz. Pozdrawiam Bolesławiec, przepiękne miasto. Bardzo mi się podobało. I Czering jest jednym właśnie z przedstawicieli barokowej śląskiej szkoły poetyckiej. I studiował w szkole w Görlitz, czyli w Zgorzelcu, który dzisiaj jest podzielony, ale kiedyś stanowił jedno miasto, a dzisiaj też tak naprawdę, jak państwo widzieli scenę, jak skończyło się lockdown, że jest to jedno miasto, jak ludzie spotykali się na moście. Kontynuował studia we Wrocławiu, i czyli jak widzą państwo, mamy wątek śląski, generalnie plus Görlitz, to bardziej Łużyce, a potem Toruń. Więc tu można pokazać na przykładzie biografii często tych poetów te związki między wspólnotami niemieckimi mieszkającymi w Europie Środkowej. Toruń, przypominam, normalnie pierwsza Rzeczpospolita, w ogóle nie ma jakiejkolwiek dyskusji. I w 1641 roku napisał dzieło, które jest bardzo ciekawe, bo są tam pierwsze niemieckie tłumaczenia wierszowanych różnych takich przysłów, powiedzeń arabskich, przetłumaczył, co ciekawe, tradycja przypisuje autorstwo tych powiedzeń Aliemu, temu słynnemu kalifowi, który był, przypomnijmy, zięciem Mahometa, mąż Fatimy, jego córki, jest najważniejszą postacią dla szyitów, tak? I dla wszystkich odmian islamu związanych z szyizmem.
Ale żeby powiedzieć, przetłumaczył, ale to...
Przetłumaczył ale z arabskiego na niemiecki.
Na niemiecki,
bo znał język arabski. Czernik przyjaźnił się z Martinem Opicem z Bolesławca. Przypomnijmy, że Opis to w ogóle jest gigant, jeśli chodzi o szkołę niemiecką barokową, ale jaki jest jego związek z Polską? Opis służył na przykład na dworze Władysława IV Wazy, został nawet jego nadwornym historiografem. Problem był z nim taki, że jednocześnie okazało się, była wielka afera, okazało się, że utrzymuje kontakty ze Szwedami. Nazwijmy rzecz po imieniu, był szpiegiem, agentem. Zmarł w Gdańsku i jest pochowany w kościele mariackim w Gdańsku. czyli kolejny motyw, związek z Polską. A dlaczego o nim też mówię? Bo co ciekawe, Czernik, przygotowując tą książkę, wtedy robiono coś takiego, że robiono tak zwane, można powiedzieć, byśmy powiedzieli, kompilacje, the best of, i to często było troszeczkę jak na pchlim targu groch z kapustą, byśmy powiedzieli, bo tworzono tak zwaną ramę literacko-wydawniczą, dodawano do książki. I tutaj, co się kryje pod tym pojęciem, wszystkie teksty, które są w książce, a została ona wydrukowana, ale nie są tym tekstem właściwym. Czyli na przykład ktoś stwierdził, ja strasznie lubię Martina Opica, to jest mój kolega, więc dokładam jego. Więc mamy tłumaczenie z arabskiego przysłów wierszowanych, powiedzeń, a Martin Opis wskakuje do ramy, mówiąc kolokwialnie, literacko-wydawniczej.
Ja myślę, że ci te prawnicy zajmujący się prawami autorskimi, którzy odsłuchują teraz podcast Lechistan, to po prostu mają już drgawki jakieś, słysząc, że ktoś mógłby coś takiego zrobić.
Tak.
Proszę nie naśladować tych praktyk.
Ale nie tylko Opis został dodany przez Czerninga, bo Czernik dodał też Johanna Hermana, który też pochodził ze Śląska, spod Lubina, ale umarł w Lesznie. Wielkopolsce, bo Leszno było bardzo ważnym centrum protestantyzmu. I właśnie Herman był, można go nazwać takim krzewicielem protestantyzmu i na Śląsku, i w Wielkopolsce. Był pastorem luterańskim, więc skomponował i napisał teksty licznych hymnów religijnych, które do dzisiaj są bardzo popularne w świecie protestanckim. Między innymi jedna kantanta Jana Sebastiana Bacha została skomponowana do słów hymnu Hermana. Czyli mamy, jak widzą Państwo, związek między Hermanem i Janem Sebastianem Bachem, a Alim Szejkiem, przepraszam, kalifem szyickim. Następna postać to jest Andreas Gryfius z Głogowa, gdzie ma pomnik. Opowiadaliśmy też o nim. Bardzo ciekawa postać, bo wyemigrował do Polski ze względu na prześladowania protestantów. Znalazł u nas tak zwany safe haven podczas wojny 30-letniej. Mieszkał w Polsce jako młody człowiek przez 8 lat. Między innymi właśnie Wielkopolska, Wschowa. Potem powrócił na Śląsk, ale jego pierwsze sonety zostały wydane w Lesznie, w Wielkopolsce. To jest powiedzmy, sytuacja była oczywista ze względu na to, że mamy to pogranicze, tak, śląsko-wielkopolskie. Następnie przyjechał do Polski i jeszcze mieszkał przez 2 lata we Wschowie, czyli łącznie spędził 8 lat swojego życia w Polsce, w pierwszej Rzeczpospolitej, i jest też autorem dzieła muzycznego Piastus, o Piastach, jest uważana za pierwszą niemiecką operę, opowiadaliśmy o tym państwu, gdzie mamy o legendarnych początkach państwa polskiego, kult, afirmacja dynastii Piastowskiej, jej admiracja. On sam znał polski, jeszcze, żeby nie było wątpliwości, Gryfius mówił płynnie po polsku.
Czyli to jest ten moment, kiedy powinniśmy bardzo wyraźnie powiedzieć naszym braciom Niemcom, nie czekajcie, stwórzcie niemieckojęzyczną wersję podcastu Lechistan, bo niektóre odcinki naszego podcastu jako żywo przetłumaczyć na niemiecki i mówić niemieckim słuchaczom, patrzcie normalnie, ile tam w tej Polsce jest normalnie naszej kultury, podstaw. Tu Bach kantata, tu Piastus. Przecież to jest niesamowite. My Polacy, taki
to
tytuł
pomysł,
taki
Pawle,
tytuł powinien mieć ten niemieckojęzyczny podcast.
Przestraszyłem się troszeczkę, że zaproponujesz, żebyśmy my skomponowali operę Hohenzollern. To by było bardzo groźne. Myślę, że mielibyśmy poważne problemy z Ministerstwem Kultury. Dobrze, wracamy do Gryfiusa. Więc Gryfius jest autorem dramatu barokowego Katarzyna z Gruzji, który opowiada historię, oczywiście wiadomo, jak to jest, jak mają Państwo pewną adaptację tak zwanej prawdy historycznej.
Luźną adaptację.
Tak, artysta może troszeczkę popłynąć, poszerzyć, zinterpretować i zawsze powiedzieć, przepraszam bardzo, jestem tylko artystą. Natomiast tak, odwołuje się historia, ten dramat do historii Szacha Abbasa, jednego z największych władców Iranu w dziejach Iranu, przełom XVI i XVII wieku, który był zresztą nierzadko naszym sojusznikiem Polski przeciwko Turkom Osmańskim. Współpracowaliśmy z nim, wysyłaliśmy często do niego, mówiliśmy o tym poselstwa, od niego kupowaliśmy albo dostawaliśmy najróżniejsze prezenty, my mu dawaliśmy prezenty i tak dalej.
A to nie ktoś od niego był przedstawiony tam na wystawie na zamku? W takich turbanach
tak,
wielkich?
Dokładnie.
To byli jego ludzie.
Tak, jego ludzie. Jego ludzie zostali też uwieczni.
To proszę państwa, proszę sięgnąć do tego podcastu, kiedy mówimy o tej wystawie na Zamku Królewskim, słynnej rolki, na której przedstawione są z czasów wazów te piękne wydarzenia.
To są czasy wazów, kiedy u nas są wazowie, Zygmunt III, a właśnie Iranem rządzi Abbas. No więc według tego dramatu król po prostu zakochał się potwornie w Katarzynie z Gruzji, która jest świętą w kościoła gruzińskiego, bo została umęczona, tak, bo król się, znaczy szach chciał ją zmusić do przejścia na islam, ona odmówiła, więc została spalona, tak, została męczennikiem, jej, co ciekawe, jej relikwie prawdopodobnie zostały odnalezione teraz w Indiach, w mieście Goa, dlatego, że Portugalczycy z Iranu przenieśli je do Goa.
Natomiast w celach handlowych czy jakich?
Nie, no chodzi o to o relikwie, no to nie celu.
No, ale po co Portugalczykom?
No dlatego, że byli to duchowni, zakonnicy portugalscy, misjonarze katolicy i stwierdzili, że można, mówiąc, przepraszam, troszeczkę tak brutalnie, wykorzystać do rozwinięcia kultu.
Przepraszam, ale poleciałem stereotypem, jak Portugalczycy to handel, może jakieś dewocjonalia.
Ucieszyliby się, bo oni często są postrzegani, są tacy melancholijni, a tutaj zrobiłeś z nich biznesmenów, słusznie, bo też mieli taki okres. Natomiast generalnie podam państwu przykład, co szach Abbas czuje do dumnej królowej. Ty radość mego serca, moje światło, królewskie słońce, jak mogę cię znaleźć, jaką mętną zasłonę kryje ta urocza twarz. No więc schwytał ją.
Ale jaką mętną zasłonę kryje ta urocza twarz? Oni maseczki wtedy musieli tam nosić?
Proszę pana, porządna kobieta, zawsze w maseczce. Zawsze w maseczce. Więc wysłannik cara rosyjskiego wynegocjował wtedy traktat pokojowy, prosi szacha Abbasa o uwolnienie Katarzyny, co początkowo szach się zgadza. Ale nagle zdaje sobie sprawę, że straci Katarzynę i łamie obietnicę, oferuje jej wszystko, wszystkie dobra tej ziemi, koronę Persji i tak dalej, ale królowa jest dumna i na spowiedzi stwierdza, że nie chce być niewierna swojemu mężowi, który został zamordowany przez Abbasa. Abbas ją torturuje. I ostatecznie spalił na stosie, ale to, co jest niesamowite, to jest szach Abbas ma, byśmy powiedzieli, no, poważne problemy
natury psychologicznej.
Natury psychologicznej, tak, bo jednocześnie potwornie cierpi, torturuje, pali na stosie, kocham cię. Więc Katarzyna, to jest niemiecka, prawie powiedziałem, przepowiada Abbasowi karę od Boga, ale ona nie następuje już w sztuce. Natomiast mamy postać tragicznie zakochanego, fanatycznego Abbasa, który z tej miłości, która zostaje odrzucona, dostał kosza, więc spalił swoją wybrankę. No znamy takie historie często z kronik policyjnych, ale jest to jedno z, tak już na poważnie, jedno z arcydzieł niemieckiego barokowego dramatu Katarzyna z Gruzji i szach Abbas. Ruszamy dalej do Daniela Kaspara, który pochodził z Podbrzegu i zmarł we Wrocławiu i jest też autorem różnych poematów, dramatów, które dotyczą Bliskiego Wschodu. Mamy na przykład jego pierwsze dzieło Ibrahim, związane z sułtanem Ibrahimem, który rządził w XVII wieku i który jest uważany naprawdę za znakomitą pod względem języka niemieckiego dzieło. No i tutaj mamy coś takiego, że sam Kaspar odwołuje się też do motywów starszych, tak? Czyli odwołuje się na przykład do motywu Roxolany. I Roxolana to jest też...
Ale tej Roxolany.
Tak, tak.
O, to ciekawe.
Kolejne dzieło właśnie jego dotyczy Roxolany i tego motywu, że mamy innego Ibrahima, Ibrahima Wielkiego Wezyra, który był pochodzenia greckiego, na dworze sułtana Sulejmana Wspaniałego i który został stracony w wyniku intrygi Roxolany Hürrem, która traktowała go jako konkurencję. I mamy coś niesamowitego, bo dzieło jest bardzo cenione, tego właśnie Daniela Kaspara, bo Roxolana mamy kobietę po pierwsze. Kobieta jest główną postacią. Jest przedstawiona w taki sposób, że jest no nie jednoznaczna, tak? Mamy coś takiego, że mamy postać, która wzbudza na pewno fascynację, odrzuca i przyciąga, która jest z jednej strony bardzo potężna, działa zakulisowo, no, no mamy do czynienia z intrygami dworskimi na dworze, ale z drugiej strony jest osobą, która wzbudza mimo wszystko wzbudza pewną sympatię, admirację ze względu na swoją siłę, tą przebojowość, taką determinację, to nie jest tak, że po drugiej stronie, oczywiście, że ten Ibrahim to jest święta postać, tylko on też prowadzi różne intrygi, więc mamy niezwykłe dzieło pod tym względem, że jest bardzo doceniany przez współczesnych krytyków właśnie Daniel Kaspar, gdyż to nie jest tak zwana postać papierowa, to nie jest postać biało-czarna, tylko właśnie z krwi i kości i bardzo intrygująca i w efekcie kiedyś pewnie zrobimy podcast w ogóle o obecności Roxolany w literaturze europejskiej, w tym w literaturze polskiej, ukraińskiej i jednym z bardzo ważnych dzieł jest właśnie to dzieło jej poświęcone autorstwa Daniela Kaspara. I tutaj jako ciekawostka od razu Państwu powiem, że o znaczeniu Kaspara świadczy fakt, że nawet został nazwany sebastiańskim Bachem. Okej, więc mamy postać, która mamy i pasję, mamy coś takiego, że ona z jednej strony, przypomnijmy też osobą, która pokazuje też taką swoją ludzkie uczucia i słabość i zdolność do wybaczania, bo ma relacje z innymi głównymi postaciami, miłość do dzieci, miłość do sułtana, ta relacja, że też ten sułtan jest postacią niejednoznaczną, więc też mamy wątki, że takie sugestie, że on ją wykorzystał i tak dalej, więc bardzo ciekawa pod względem tej całej, byśmy powiedzieli, głębi psychologicznej i jak są zbudowani ci bohaterowie, jak są skomplikowani. I kończę, proszę Państwa, motywem baśni Tysiąca i Jednej Nocy, bo tutaj Śląsk też odegrał bardzo ciekawą rolę, ponieważ Max Habicht, który był niemieckim arabistą i żył na przełomie XVIII i XIX wieku, pochodził z Wrocławia, jest postacią bardzo ważną, ponieważ właśnie we Wrocławiu razem z jeszcze dwoma kolegami, ale on jest najważniejszą postacią, opublikował pierwsze w Europie całe tłumaczenie nie w ten sposób, że mamy jakieś, bo oczywiście pierwsze w ogóle w Europie powstało we Francji, ale ono jest na tej zasadzie, że pan Galland dokonał, no nazwijmy rzecz po imieniu, cenzury, wycinał różne wątki dotyczące religijne, wątki erotyczne, tak?
Wycinał erotyczne?
Tak, niestety.
I liczył na jakiś sukces wydawniczy?
No nie wiem, no dziwny człowiek. No nie rozumiem, na czym polega pani Blanka, 365 dni. Oczywiście my sobie robimy żarty, proszę Państwa, żeby nie było, że to produkt krypto. Na przykład też powycinał na bardzo ważną o żeglarzu Sindbadzie. No ludzie, kochani, no jak można robić takie rzeczy? Więc pan Habicht się tym zajął i było to pierwsze bezpośrednie tłumaczenie z oryginału, tak? To jest też bardzo ważne, z oryginału arabskiego z Tunezji, ale można powiedzieć, nie dokonał całości. Znowu to jest coś takiego, że jakbyśmy poszukali całościowego pierwszego tłumaczenia, to nastąpiło to później, natomiast bezdyskusyjnie pierwsze tak duże tłumaczenie z oryginału, w większości Tysiąca i Jednej Nocy baśni, tych opowieści nastąpiło na Śląsku. Kluczowa rola Maxa Habichta, pochodzącego z Wrocławia, i zostało opublikowane to tłumaczenie we Wrocławiu.
No to przynajmniej tytuł mógł zmienić, nie Tausend und eine Nacht, nie 1001 nocy, tylko na przykład 742 nocy, że wiadomo, że coś tam powycinał, nie?
Tłumaczył z oryginału, Paweł, więc starał się zachować. To nie było takie trudne do przetłumaczenia, Tysiąc i Jedna Noc. I tu się zatrzymujemy, proszę Państwa. Przyszły podcast myślę, że zrobimy, ponieważ będzie Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, to zrobimy, proszę Państwa, o cmentarzach muzułmańskich w Polsce.
Jeśli Państwo mają pytania, komentarze i sugestie, to zapraszamy bardzo gorąco. lechistan@tok.fm. Proszę pisać na ten adres mailowy lechistan@tok.fm. Do usłyszenia. Za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.